Ja do tego, co brat tutaj powiedział, chciałbym coś, nieco dodać. Się bracie nie obrazić na mnie, nie. Ja należę do tych, co już 50-letni staż małżeński za sobą. Chciałbym powiedzieć jedno, taki brat Willy Buchwald, nie wiem, czy go znacie, on występuje często w Radiu Luksemburg, opowiadał kiedyś w naszym zborze, a to pod tym było to świadectwo jego w gazetce Wortmund Geist podane, on z racji swojej służby w tym Radiu Luksemburg dosyć dużo podróżuje. I w czasie jednej z tych podróży leciał do Kanady i kiedy ta stewardesa w samolocie podchodzi i pyta się, jaki napój, no bo posiłki serwują już tam zgodnie z tym, co przygotowane, to on sobie tam wyzwolił, a pyta się jego sąsiada, ja nic nie chcę, ja poszczę. No to ten brat się ucieszył, no do Kanady leci, poleci z bratem i mówi, to ty brat jesteś. Nie, ja jestem satanistą. Ja poszczę, my mamy łańcuch modlitw, żeby nasz Pan rozbijał małżeństwo, przede wszystkim małżeństwo ludzi wierzących i pastorów. A chciałbym powiedzieć takie wstrząsające małżeństwo. To jest autentyczne, ja to on był u mnie w domu, mówił to u nas w zborze i to potem było nawet w gazetce. Oni się nie wstydzą. I diabeł, przeciwnik, chce robić wszystko, żeby zniweczyć małżeństwo. To, co jest postanowione od samego Boga. Chciałbym powiedzieć, że kryzys małżeństwa, jaki istnieje w dzisiejszym świecie, to widzimy na każdym kroku. I o tym się mówi, o tym się pisze, ale to nie pomaga. I na tym tle dzieją się tragedie. Chciałbym powiedzieć takie, akurat mi do brata mówił, otrzymuję takie czasopismo Topik, no. To są wiadomości, autor Ulrich Kambrach, to jest z takiego ewangelicznego ruchu, ale to czasopismo, które redaguje, czy współredaguje, on to podaje z chrześcijańskiego punktu widzenia różne wydarzenia w świecie. Nie tylko to pisze, przedrukowuje. Może ktoś zna tą książkę wydana u nas w Polsce, nawet w języku polskim, Kto sięga po duszę naszych dzieci. Ulrich Kambrach, to jest właśnie autor tego, redaktor naczelny i Katrin Lederman, taka była guru do roku 1970. Ona była zaangażowana. I ten właśnie, między innymi ja to czasopismo już abonuję od kilku lat. Tam w ostatnim numerze właśnie październikowym pisze na tym, co przynosi i co powoduje ta pępkowa metoda. Ja czytam pępkowa metoda, to znaczy obnażanie pępków przez kobiety, nie? I on pisze o tym kryzysie w małżeństwie i pisze o tym, że kobiety sięgają po te wszystkie stanowiska w świecie, które sprawują mężczyźni, począwszy od prezydentury, a skończywszy na różnych pracach, szefach biur i tak dalej. I mówi, stosownie do tego się również ubierają i dziecko, żeby chodziła dziewczynka w normalnej sukience do szkoły podstawowej, to już jest nie do pomyślenia w dzisiejszej dobie i panie się ubierają też tak jak mężczyźni, bo wypełniają funkcję mężczyzn. I instytucja małżeńska została zepchnięta zupełnie na manowce, ale czymś się trzeba zadowolić i tym czymś, czym się chcą zadowolić, to jest seks. Dlatego trzeba jak najwięcej tego ciała odsłaniać. To pisze wierzący amerykański psycholog. Ja w tej chwili tego tu nie mam, więc nie mogę przytoczyć tego nazwiska. Ale on to tak ocenia. I mówi, jeśli się to wkrada do chrześcijańskich zborów, to jest tragedia. I mówi, gdzie bracia jesteście, jeśli to tolerujecie? Jeśli tego nie nazywacie po imieniu. Chciałbym powiedzieć, że to się dzieje. Niestety. I my to widzimy. I no, trzeba mieć litość. No, ona się zmieni, nie? Ale jak to jedna, druga, trzecia, ja to obserwuję, bo przychodzą takie do zboru. A ona nie z naszego zboru, ale ze zboru no, już jako wierząca, nie? Ja chciałbym powiedzieć, że jak się wchodzi do katedry na Wawelu, to tam są takie dwie zakonnice, takie groźne, jakby tam była, która nieodpowiednio ubrana, to nie wpuszczą, tak? Do katedry. a do katedry Piotra i Pavla na placu w Rzymie, na placu Świętego Marka, to tam kobiety nie mogą nawet w takich tak lekko odziane być. To jest nawet zaraz taki sklep, co się kupuje taki ala skafander, żeby tam można wejść, żeby nie być obnażony. To kościół, który, o którym my mamy swoje zdanie. Ale oni pewnych rzeczy pilnują. A jak to wygląda u nas w zborze? U nas w naszych zborach. To jest taka rzecz, na którą no, trzeba uważać, no, żeby nie wystraszyć i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym powiedzieć, pewne rzeczy trzeba nazwać po imieniu. I ja naprawdę wdzięczny jestem za ten artykuł, bo tu pisze wierzący, amerykański psycholog, i on pisze, że te rzeczy są u nas na porządku dziennym i mówi, a jak wy, bracia, na to reagujecie? To jest takie do nas. Drugą rzecz, którą chciałbym powiedzieć, bracie, ja nie o uzupełnieniu chciałbym tylko powiedzieć, że w małżeństwie jest jedna rzecz bardzo ważna, szczerość. Szczerość wzajemna małżonków. I tylko jeden taki przykład powiem, ja nie chciałbym za długo się nad tym rozwodzić. Takie było małżeństwo, ten brat już odszedł do pana, no, dobrze sytuowany brat, ożenił się, no tam była trochę taka może różnica wieku, coś koło 15, małżeństwo. I to małżeństwo nie miało dzieci, ten mąż dobrze sytuowany, że ona nie musiała pracować i wszystko się układało tak naj, oboje chodzili do zboru, oboje dzieci Boże. I tak się zdarzyło, że przy jakichś takich porządkach, remanentach w domu, ten mąż znalazł taki brulion, w którym sobie jego żona jako panienka, taka 17-18, taki podlotek, pisała sobie różne notatki, nawet takie wierszyki i też pisała, jaki ma być ten wymarzony jej mąż, nie? Ciemny brunet, wysoki i tak dalej. No on akurat był taki, już też wysoki był, ale łysy i tak dalej. No wiele z tych rzeczy tam już nie odpowiadało. Ten wierzący człowiek, to ona poszła za mną za pieniądze, bo ja łysy, już no tyle starszy, no to ona poszła na moje pieniądze, na moje stanowisko. Ja jej pokażę. I tak się zawziął na nią, że powstała taka góra lodowa. Ta niewiasta się, tak jak my mówimy tu, dwoiła i troiła, że w swoich zabiegach nic nie pomagało. Proszę sobie wyobrazić, że to trwało 10 lat. 10 lat. Ten człowiek się rozchorował, ta żona go tak naprawdę tak pielęgnowała w domu i on już nie mógł wytrzymać. I mówi, ona tak o mnie chodzi, ja już teraz chory i on na odejściu. I zwrócił się do niej i powiedział jej to. Chciałbym powiedzieć, że on przeprosił, ale to trwało 10 lat. I te ostatnie 6 tygodni małżeństwa to było tym najpiękniejszym okresem w ich życiu. Pojednali się i on odszedł do Pana. Wierzący ludzie 10 lat potrafili w takiej sytuacji żyć. Czy jest to możliwe? Jest, bo ja mówię, to fakt, to nie chodzi o nazwiska i tak dalej, ale takie rzeczy są. Dlatego szczerość w naszym małżeństwie, w naszym pożyciu jest bardzo, bardzo ważnym czynnikiem. A jakieś podejrzenia, osądzenia, chciałbym powiedzieć, że to, co się modlą ci sataniści, żeby ten diabeł rozdzielił te małżeństwa. Kiedyś byłem w Niemczech i taki jeden staruszek brat miał udzielać błogosławieństwa jednemu małżeństwu. On był z takiej rodziny, gdzie było dziewięcioro dzieci, czyli dziesięcioro, on był dziewiąty, taki nieduży. No i on tak był dosyć, no przy tym wszystkim ciężkie życie miał w młodości, ale umiał tak mówić i zanim ta młoda para małżeńska miała być pobłogosławiona, ten młody człowiek taki włosy, broda i tak dalej, że to ledwo było widać te oczy i tam była przytulona do jego brody i wąsów taka twarzyczka i było napisane na tym anonsie, że się mają pobrać w siódmym niebie, po niemiecku to było, nie? W siódmym niebie. I ten brat zaczął tą swoją mowę od tego, mówi, no ja ze Słowa Bożego znam tylko trzecie niebo, ale no, o tym siódmym niebie chciałbym tylko powiedzieć, jeżeli nawet tak blisko, to w tej bliskości ten wąż jednak prześliźnie, mówi. Dlatego chciałbym wam powiedzieć, i on od tego zaczął tą uroczystość. Tacy bliscy sobie i w siódmym niebie, mówi, ale ten wąż tak jak w raju. I on od tego zaczął usługę. I dlatego wiedzmy o tym, że jeśli nie będzie szczerości, tej Bożej miłości i tego Bożego kodeksu nie będziemy przestrzegać, który nam tutaj brat przedstawiał, a który my, no my niby to wszystko znamy. Prawda? Ale czy stosujemy?
To jest... No.
Tak jak już mówiłem kiedyś, wykłady na temat małżeństwa też prowadziłem i na temat wychowania dzieci. A na zakończenie powiedziałem jedno takie zdanie, które powiedział Sinclair Lewis w swojej książce. Wszystkie nasze usiłowania wychowania będą nadaremne, bo dzieci będą rodziców tak czy owak naśladować. Jeśli my nie jesteśmy wzorem, choćbyśmy my ile tłukli do głowy tym dzieciom, to nic nie pomoże, nie? To nic nie pomoże, bo jakim my wzorcem jesteśmy? I tragedia jest w tych małżeństwach, szczególnie w tych małżeństwach rozbitych, podzielonych, że dzieci nie mają właściwych wzorców. I te dzieci z takich rozbitych małżeństw mają poważny problem, żeby zacząć prawidłowe życie małżeńskie. To jest bardzo trudne, bo nie było tych wzorców. Wprawdzie Słowo Boże nam o tym wszystkim mówi, ale chciałbym powiedzieć, że jeśli się nie miało tych wzorców, to są problemy. A chciałbym też powiedzieć, że my bardzo często oczekujemy, że nasze dzieci się nawrócą, bo tam ktoś tam przyjdzie, jakiś specjalny, obdarowany ewangelista i my czekamy, że on przyjdzie i nasze dzieci się nawrócą. A chciałbym powiedzieć, my mamy obowiązek nad naszymi dziećmi pracować. Taki przykład tylko powiem tu, u nas to tutaj tego już się tak nie praktykuje, u nas na naszym terenie to często były takie obrazy, taki jakiś landszaft, nic specjalnego, nie? Ale tam był werset Słowa Bożego i te wersety się tak dawały, takie obrazki z tym wersetem, to się tak dawało na uroczystość ślubną. Bardzo często. I jeden brat miał, też dostał jako podarunek ślubny taki duży obraz, jakiś tam koło młyńskie się tam kręcił, woda się leje, ale pod tym jest napisane, ale ja i dom mój chcemy służyć Panu. Miał czworo dzieci. No, jeden z tej czwórki się nie nawrócił. Miał problem z chłopcem, nie? Już miał 17 lat, no i on był taki jakiś krnąbrany. A ten brat, on nie czekał na jakiegoś tam ewangelistę zachodu, który przyjdzie i tam trzęśnie tym chłopcem. Ale kiedyś tak mówi do swojego syna, wiesz, synu, my ten obraz musimy zdjąć ze ściany. A on się pyta, dlaczego? Bo wiesz, my w naszym domu nie możemy tolerować nieprawdy. No jak to? No tu jest napisane ja i dom mój, a ty nie. Ty nie należysz do tej rodziny Bożej. Mieszkasz w naszym domu, ale nie, więc to nie jest prawdą, to co tu jest napisane. Chciałbym powiedzieć, że do 7 dni ten chłopak się nawrócił. I tak w taki prosty sposób ten brat przemówił. Chciałbym powiedzieć, że my potrzebujemy Bożej mądrości do postępowania w małżeństwie, w wychowaniu dzieci, w postępowaniu z naszymi dziećmi. Jeszcze może taki przykład, to jest w książce ten tak, dziennik Charlesa Finneya. Charles Finney to był ewangelista, o którym myślę, że wielu z was czytało. Kiedy on dożył zbawienia, a dożył, przeżył chrzest Duchem Świętym, twarz jego tak jaśniała, że on przyszedł do biura, on nie wiedział o tym i daje, i styka się, spotyka ze swoim szefem, on się pyta, panie Finney, co się z panem stało? I on był tak, promienia jak u twarzy, on mu podał rękę i ten jego szef został ochrzczony Duchem Świętym, też adwokat. On był sługą Bożym i tysiące ludzi się nawracało na stadionach, on głosił Ewangelię w Ameryce. I proszę sobie wyobrazić, że trójki dzieci, jedno dziecko nie było zbawione, jeden chłopak. A on głosił i tysiące ludzi się nawracało. Głosił na stadionach. I on doszedł do takiego stanu, do takiego momentu w swoim życiu, że leżał na podłodze twarzą do ziemi i krzyczał: Boże, jak nie zbawisz mojego syna, ja nie chcę więcej stanąć za kazalnicą. Krzyczał do Boga. Mąż, na usługę którego się tysiące ludzi nawracały. Bo to są świadectwa, ja nie mówię to, ale to jest potwierdzone. On się modlił, krzyczał do Boga. Wiele godzin leżał na podłodze, ja nie chcę stanąć więcej za kazalnicą. Chciałbym powiedzieć, że Bóg zbawił jego syna. A on pisze w swoim dzienniczku, że doszedłem do tego, że nie ja, ale łaska Boża. Nie ja, ale łaska Boża. Tutaj jest podkreślone. Chciałbym powiedzieć, że on doszedł do tego, że ja nic nie potrafię. Jak łaska Boża, jak cię Duch Boży nie przekona, Bóg nie dotknie, to choćbyś ile mówił i był nie wiem jakim ewangelistą, to nie przekona. Nie przekona. Taki sługa Boży. Ja to mówię jako takie, no może takie, nie chcę, tylko takie może uzupełnienie, czy dodać, że my sami nic nie potrafimy zrobić. A musimy sobie zdawać sprawę, z kim my mamy do czynienia, że te moce ciemności, które są wokół nas, są aktywne i widzą, że mam krótki czas i dlatego jest taka, taki kryzys teraz życia małżeńskiego, tego pożycia, że to, co Boże, te Boże prawa są rozbijane. Kiedyś, jak była jakaś, było małżeństwo, no rozwiedli się i tak dalej, to tak trochę na dystans się od takich odsuwało. A jeśli ktoś jeszcze żył, tak jak my mówimy, na kartę rowerową, no to już on nie miał takiego dostępu do towarzystwa, do, no bo, no, a dzisiaj to jest normalne. Dzisiaj to jest normalne. No oni żyją razem. No. Także to, co kiedyś było nie do pomyślenia, to jest dzisiaj akceptowane przez społeczeństwo. Chciałbym powiedzieć bezkrytycznie. I my w takiej atmosferze żyjemy. I dlatego jeśli ktoś idzie i chce się ożenić, no na przykład we Francji żyje 63% par bez ślubu. 63% to jest najwyższy procent w Europie. I stwierdza się z tego tytułu, że to nawet psycholodzy mówią, że to jest trwalsze aniżeli małżeństwo. I dowodzą tego, że no ta żona musi stale być atrakcyjna, żeby tego męża jakoś, tego partnera przy sobie utrzymać. No a władze wyszły jeszcze tak dalece naprzeciw, że wpisują taki dokument, że no wprawdzie razem żyją, ale razem ich mają, każdy ma swój majątek i tak dalej, czyli nie ma już kłopotów, no bo jakby się rozwiązał, to się musi podzielić, a tak ten ma swoje, ten ma swoje. I my to, co jest w pierwszym psalmie czytamy, jest napisane, że ten świat, to chyba w drugim psalmie jest napisane, że świat tworzy ustawy przeciwko Bożym prawom. Ale Bóg się z tego śmieje. Oni nie zmienią Bożych praw. Ale my możemy temu ulec. Chciałbym powiedzieć, że ja tak troszeczkę mam taki zwyczaj, że jak pytałem się o temat, jaki tutaj będzie charakter i postać chrześcijanina, wiem, że to jest coś, co nas powinno cechować. Chciałbym o tym parę słów powiedzieć. I chciałbym powiedzieć, że to, co już wspomniałem, że my jako dzieci Boże przez nasze życie, przez nasze postępowanie mamy być świadectwem dla tego świata. Bo to już wspomniałem też, że słowa to już nie przekonują, tylko postępowanie, nasza postawa. Ja bardzo lubię i kiedy na ten temat mam mówić, to Zawsze zaglądam do dziejów apostolskich, do listów, które są, bo one są pouczające, one naprawdę nic nie straciły ze swojej aktualności. Tak jak były pisane, one dzisiaj mają swoją wartość. I gdy my popatrzymy na drugi rozdział dziejów apostolskich, to chciałbym powiedzieć, tam jest ten zbór, który powstał, ten zbór w Jerozolimie, ten prachrześcijański zbór, a więc ten najstarszy zbór, który istnieje. I ten zbór powstał w dzień 50, wtedy, kiedy Duch Święty został wylany, kiedy na kazanie Piotra nawróciło się prawie 3000 dusz. No, 3000 dusz naraz, to byłby, u nas to w kraju byłby szok, prawda? Jakby, co byśmy nawet robili, my nawet takich sal nie mamy, żeby 3000 ludzi się mogło zgromadzać. I my czytamy, że to, co jest takie bardzo charakterystyczne i dla nas aktualne, który drugi rozdział, 41 wiersz, którzy wtedy wdzięcznie przyjęli słowa Jego i ochrzczeni są, przystało dnia onego dusz około 3000 i trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. A więc tu jest napisane tak, którzy wdzięcznie przyjęli zwiastowane słowo. Przyjęli. Oni byli posłuszni temu, co powiedział Piotr i oni przyjęli chrzest. Ja chciałbym na to zwrócić uwagę, bo to jest bardzo ważny moment. Tu jest napisane, wdzięcznie przyjęli słowo i przyjęli, poddali się pod chrzest. Czy przyjęli chrzest wiary. I tu chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, to jest nieraz takim problemem u wierzących. Może nie tyle u nas, ale są takie społeczności, gdzie to jest problemem, to jest problem chrztu. Apostołowie, apostoł Piotr głosił, a Pan Jezus mówił przed swoim odejściem, kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. Żeby uwierzyć, Duch Święty jest tym, który przekonuje. Ale ten krok przyjąć chrzest wiary, to jest nakaz. Tu jest wyraźnie powiedziane, kto uwierzy, a ochrzci się. I z tym jest problem. Jakiś czas temu telefonował dwoje młodych ludzi, dwóch młodych liderów grup domowych, charyzmatyków. Chcieli do mnie przyjechać do domu. No, ja ich ani nie znałem i tak dalej. Tam zaczęły się problemy w tych grupach charyzmatycznych, które były przy kościele katolickim, bo oni między innymi zaczęli praktykować spożywanie wieczerzy pod dwoma postaciami i tak dalej. No, w kurii tam kieleckiej czy katowickiej to się tam biskupi załatwili z nimi od razu. W diecezji opolskiej było nieco inaczej i ci mieli taki roczny okres czasu, ci liderzy, którzy też to robili, mają się namyśleć w te albo we w te, nie? No i ci bracia chcieli przyjechać. Ja mówię, nie, ja akurat na tamten teren miałem jechać też, ja mówię, ja tam będę, to możemy się spotkać. I byłem usługiwałem, była ewangelizacja w innym zborze tam na Opolskim. I ich tam było chyba z 15 tych liderów. Przychodzili 3 dni i w niedzielę rozmawialiśmy. No oni słuchali, nagrywali i tak dalej. Tacy bardzo mili ludzie, wszyscy mieli tak 20-25 w tym wieku. I kiedyśmy usiedli już po nabożeństwie z pastorem, pastor młody tam był i ci bracia opowiadają pełni takiej radości, entuzjazmu takiego, może ja mówię ludzkiego, ale pełni entuzjazmu, służą Panu i tak dalej, no ale mają ten problem, bo albo muszą coś oprać, nie? Ja się ich pytam, czy wy narodziliście się na nowo, po kolei. Tak, narodziłem się na nowo, jestem dzieckiem Bożym. Jestem ochrzczony Duchem Świętym, modlę się w językach. Pytam się dalej, czytacie Słowo Boże? Po kolei każdy odpowiadał, tak jakby wojsko. No, tak, czytamy. Respektujecie Słowo Boże? Tak. respektujecie. No to chwała Bogu. A teraz pytam, przyjęliście chrzest wiary? Oni na mnie patrzą. My jesteśmy wszyscy ochrzczeni. No ale chwileczkę, czy tak, przez pokropienie, czy przyjęliście chrzest wiary? No nie, myśmy w kościele nas ochrzcili i tak dalej. Ja mówię, chwileczkę, ale ja się pytam, czy uwierzył i ochrzcił się? Czyście się ochrzcili? Nie. To my będziemy się modlić, żeby nam Duch Święty objawił, czy się mamy ochrzcić. Padają na kolana, ta grupa, ręce w górę i jak się zaczęli modlić w językach. Ja tak patrzę, tak zostałem patrzył, pastor młody obok mnie i ci tak no głośno na kolanach, ale no już tak, że ja taki niespokojny w końcu mówię, przyjaciele, przerwijcie, usiądźmy, usiądźcie, nie? Ja mówię, posłuchajcie, jest wyraźnie napisane, kto uwierzy, a ochrzci się. Czemu kusicie Ducha Świętego się pytać o to, co tu jest napisane, co jest poleceniem? A, to by nas z kościoła wyrzucili, jakbyśmy... Aha. Więc co dla was jest ważniejsze, ta przynależność do tej organizacji, jaką kościół jest? Czy to, co tu Boże Słowo mówi? Czemu powiedzieć, żeśmy się rozeszli ze smutkiem? Oni więcej do tego zboru nie przyszli. Skończyła się nasza przyjaźń. Chciałbym powiedzieć, Słowo Boże mówi, że mają kto uwierzy, a ochrzci się. I my wiemy, kiedy apostoł Paweł był w Efezie, to on się pyta tych wierzących, którzy byli w Efezie, czy jesteście ochrzczeni? Oni byli ochrzczeni chrztem Janowym, a o tym to w ogóle nie słyszeli. Ale oni się temu poddali. I my wiemy, że ci, którzy tutaj zostali ochrzczeni, te 3000, to byli ci, którzy byli Żydami, a więc mężczyźni, byli wszyscy z obrzezania. I oni wszyscy poddali się, bo tak uczyło Słowo Boże. I tu jest tak bardzo ważne, żebyśmy my byli posłuszni temu wszystkiemu, co tu jest napisane. To jest warunek. Nie ma dalszego rozwoju, jeśli my tego nie będziemy respektować. A tak wiele jest sprzeciwów. Chciałbym powiedzieć, taki mąż Boży biegłego stulecia, a teraz już no, jeszcze wcześniejszego, XIX wieku, Jerzy Müller czy George Müller, albo Georg Müller, bo to był Niemiec, który prowadził domy sierot w Bristolu. On był z tego znany i w chwili jego śmierci, zresztą w czasie jego życia, te domy sierot, bo tych budynków było więcej, tam było 2000 sierot. 2000. I tam była szkoła podstawowa, która miała pełne uprawnienia państwowe, więc było trzeba płacić nauczycieli. I ten sługa Boży nigdy do nikogo nie wyciągnął ręki, ani nie podawał mu numeru konta, ale zawsze się modlił. I były takie, bo jego życiorys, to ja mam te jego życiorysy, jego dzienniczki. Jeden raz było tak, że tylko mieli śniadanie, a już na obiad nie było. Ale on wchodził do swojego pokoju i modlił się. Ja nie ma czasu, żeby opowiadać o tym wszystkim, co on przeżywał. Powiem tylko o dwóch momentach. On kiedy dostawał te różne przesyłki pieniężne, to wszystko spisywał w swojej książce, klękał na kolana i teraz on pisze. Modlił się, Panie, czy to jest czyste, czy mogę to przyjąć punkt po punkcie. To trwało zawsze 2 do 3 godziny dziennie. Wtedy mu nikt nie przeszkadzał. A ten sługa Boży, kiedy już potem jego zięć prowadził tam też te zakłady, on dosyć dużo usługiwał jako sługa Boży, jako ewangelista. On był z wykształcenia ewangelickim teologiem, on był studiował w Halle w Niemczech i tam były te dzieła Hermann Franke, te sierocińce i na tym wzór on to wybudował potem w Anglii. I on był ewangelikiem, ochrzczony no, w kościele ewangelickim i on był sługą Bożym ewangelistą. Dużo ludzi się nawracało na jego usługę i on się modlił z wiarą i Pan się przyznawał do tego. Pewnego razu przyszedł do zboru, ja tej nazwy już nie pamiętam, w każdym razie miał tam usługiwać jako ewangelista i tam były 3 niewiasty i one między sobą rozmawiały, bo jedna z nich przyjęła chrzest wiary, a dwie nie. No i ta gorliwa przyjęła chrzest wiary, nie? I teraz przekonuje te dwie, że się trzeba ochrzcić. No ale trzy kobiety zaczęły między sobą dyskutować i nadchodzi z szatni pastor Jerzy Müller. No to najlepiej zapytamy się pastora, czy jest ochrzczony. No i pytam się, czy pan jest ochrzczony? Oczywiście. No ta się pyta, a chrztem wiary? Nie, jako dziecko. A ta się pyta, i pan uważa, że to wystarczy, że to jest prawidłowe? Oczywiście. I ta niewiasta takiemu mężowi mówi, a czy pan przestudiował Nowy Testament w kontekście chrztu wiary? I on pisze w swoim dzienniczku, musiałem przyznać, że nie. I musiałem powiedzieć, nie. To niech pan nie zabiera w tej materii głosu, dopóki pan tego nie zrobi. Chciałbym powiedzieć, tą niewiastę użył pan, żeby przemówić do tego męża Bożego. On pisze w swoim dzienniczku, w miarę jak mi czas pozwalał, zacząłem studiować Nowy Testament w kontekście chrztu wiary. I zapisałem sobie, jeśli zostanę przekonany, to przyjmę chrzest wiary, niezależnie od konsekwencji, nawet jeśli bym stracił wszystkich przyjaciół. I jak przyjmę chrzest wiary, jak zostanę przekonany, to wszędzie tam, gdzie występowałem przeciwko temu, że to jest niepotrzebne, muszę pójść i to odwołać. I zaczął, to napisał. Ja to przetłumaczyłem z języka niemieckiego, kiedyś puściłem między Ewangelią i dużo szumu to narobiło, bo to jest dla nich autorytet. I są dwie takie książki Jerzego Müllera. Jedna jest, obydwie w języku niemieckim, Nigdy niezawiedziony. To pisze doktor teologii. I tamtego rozdziału nie ma z tego dzienniczka, natomiast jest, ale on na zawsze żywił i to jest taki dużo grubszy jego dzienniczek i tamten to jest opisane, o czym mówię. I on zaczął czytać, studiować Słowo Boże. I co najbardziej go przekonało, 6 rozdział Ewangelii Listy do Rzymia, że stary nasz człowiek idzie w grób, a jako nowe stworzenie. I on tam pisze, że to miejsce mnie przekonało najbardziej, niezależnie od tego, że jest ich więcej. I poddałem się temu. I on pisze dalej. Nie straciłem nikogo z moich przyjaciół. I w swoim życiu, po tym jest dopisek, ochrzciłem ponad 6,5 tysiąca ludzi. A był taki czas, że te dary, ofiary na dom sierot zostały poważnie zmalały. Ale potem to Pan obficie wynagrodził. Chciałbym powiedzieć, ja ten przykład podałem, taka zwykła siostra, takiemu mężowi Bożemu usłużyła, to było potrzebne, a ten mąż Boży się nie obraził. I chciałbym powiedzieć, że cechą sługi Bożego jest to, jeśli mu ktoś coś powie, to on to rozważy. To on to rozważy, to on nie od razu powie, a co ty mi masz coś do powiedzenia, to ja już się też z takimi spotkałem. Ty mi masz coś do powiedzenia, nie. No, różnie się zdarza. I chciałbym powiedzieć, że Pan użył i tu jest to świadectwo, że ponad 6,5 tysiąca ludzi ochrzcił. I to jest, chciałbym na to zwrócić uwagę, akt posłuszeństwa. Jak wiele ludzi jest takich, jak zapytam, a przyjąłeś chrzest wiary? A no nie, no bo no, wiesz, no to by z kościoła, nie, to jest taka rzecz, no jak już by chciał. Chciałbym powiedzieć, że to tak ze smutkiem mówię, że w naszym zborze, kiedyś jeszcze na Przepilińskiego, w ramach naszych zborów stanowczych mieliśmy pierwszy basen w kaplicy, bo normalnie to chrzty odbywały się w Wiśle Malince, w rzece i tam były te chrzty, no i tak się też przychodziła taka grupa ewangelików, którzy się chcieli ochrzcić, ale żeby ksiądz nie wiedział, no bo jak przyjął chrzest wiary, to automatycznie występował, był skreślony z kościoła, nie? Chciałbym powiedzieć, że z tych ponad 20 coś my ochrzcili, to tak chcieli. Jak już u nas się chrzest skończył, woda była w basenie, to potem oni jeszcze, to z tych chyba 23, co została reszta, no poszli znowu z powrotem, ich nie ma. Chciałbym powiedzieć, my musimy w tym względzie bardzo poważnie postępować. To jest słowo, które nam to nakazuje. I chciałbym powiedzieć, że w pierwszym zborze oni byli temu posłuszni, oni to zrobili. Ale co tu jest dalej napisane, co przeczytałem? Tu jest napisane, i trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i modlitwach. Chciałbym powiedzieć tu jedno, że w Słowie Bożym żadna kolejność wypisana nie jest przypadkowa. Tak sobie. I tutaj jest na pierwszym miejscu napisane, trwali w nauce apostolskiej. Dlaczego akurat nie w modlitwie, a trwali w nauce apostolskiej? Nie wiem, czyście się nad tym zastanawiali, ale tu jest wyraźnie powiedziane, na pierwszym miejscu trwali w nauce. Chciałbym powiedzieć, że oni wtedy jeszcze nie mieli Nowego Testamentu. Oni znali, powiedzmy, część ksiąg mojżeszowych i tak dalej, to przez co byli nauczani, ale nauki apostolskiej oni nie znali. I tu jest wyraźnie napisane, trwali w nauce apostolskiej. I to był taki okres dla tego zboru w Jerozolimie, że oni mieli spokój. Oni, my czytamy dalej, że mieli wspólne dobra wszystkie po to, że oni nawet nie musieli się starać o to, żeby pracować, bo no, mieli tak jak my tu elegancko, że nas obsługiwali, tak, prawda? Że oni mogli tylko trwać w nauczaniu. To nie było zawsze. My wiemy, że apostoł Paweł pisał chyba do Tesaloniczan, kto nie pracuje, niechaj nie je, nie? A oni nie pracowali i jedli, prawda? I mieli się bardzo dobrze. Oni słuchali. Chciałbym powiedzieć, że dla tego zboru w Jerozolimie był taki czas łaski, że się mogli uczyć. I my jesteśmy też w takim czasie łaski, w okresie w naszym kraju, że się możemy modlić, możemy się spotykać, mieć społeczność i być nauczanymi, żeby poznawać Słowo Boże. Chciałbym powiedzieć, że do nas, do zborów przychodzą teraz tacy, którzy nie wszyscy nawet wiedzą, że Biblia ma Stary i Nowy Testament, prawda? Tacy przychodzą, nie? A więc zupełnie surowi. Oni potrzebują nauczania. A jeśli to nauczanie się czymś innym zastępuje, to jest tragedia, bo taka osoba nie wie, na czym budować, tak? I tu jest powiedziane, trwali w nauce apostolskiej. I my czytamy, że strach padł na to, bo Pan potwierdzał w cudach, co się wszystko działo. I chciałbym powiedzieć, że gdy my idziemy troszeczkę dalej, to jest ten tragiczny rozdział piąty rozdział dziejów apostolskich, gdzie do tej społeczności wkradł się diabeł. Ale może zanim jeszcze do tego dojdę, to chciałbym o jednym powiedzieć, co było taką wspaniałą cechą tego zboru w dziejach apostolskich. Kiedy po powrocie z więzienia, z przesłuchania, Piotr i Jan opowiedzieli, co to jest, co przeżyli. Oni nawet chłostę znieśli, a mówili, że to dla chwały Pana. I oni teraz przyszli i powiedzieli o tym, co było. I w czwartym rozdziale my czytamy, 23 wiersz, gdy je wypuszczono, przyszli do swoich, oznajmili im cokolwiek do nich przedniejsi kapłani i starsi mówili, którzy usłyszawszy to jednomyślnie podnieśli głos swój ku Bogu i rzekli, Panie, Ty jest Bóg, któryś uczynił niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś Duchem Świętym przez usta Dawida swego sługi powiedział, przed czym burzą narodni, ludzie próżne rzeczy przemyślają. I chciałbym dla skrócenia przeczytać 29 wiersz. Przetoż teraz, Panie, wejrzyj na pogróżki ich, a daj sługom Twoim ze wszystkim bezpieczeństwem mówić słowo Twoje, ściągając rękę ku uzdrawianiu, uczynieniu znamion i cudów przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy się oni modlili, zatrzęsło się ono miejsce, na którym byli zgromadzeni i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i mówili Słowo Boże z bezpieczeństwem. Co tu jest napisane? Że oni jednomyślnie podnieśli głos. A jaki był ich cel? Żeby mogli głosić Słowo Boże. O nic innego im nie chodziło. Oni nie, żeby tam ich prześladowanie nie spotkało i tak dalej. Nie. Oni chcieli tylko głosić Słowo Boże. I dlatego, że oni jednomyślnie podnieśli głos. Tu widzimy, jak ważne to jest, że serce ich wszystkich było jedno, żeby jeden tylko cel, głosić Boże Słowo. I do takiej modlitwy się Pan przyznał. I to był zbór, do którego się Pan przyznawał i wszyscy widzieli, że tam jest Bóg, że tam się moc Boża objawia. A wiemy, że tam, gdzie Bóg i moc Boża się objawia, to diabeł przeciwnik też zaczyna działać. On nie patrzy tak biernie, nie przygląda się temu. I wtedy pojawiła się historia Ananiasza i Safiry. I my wiemy, że Ananiasz i Safira nikomu nic nie wzięli. Oni tylko okłamali. Ktoś by powiedział, tylko okłamali. A co ich spotkało? Śmierć. My wiemy, jak z Boże ktoś odejdzie do Pana, to mamy smutek, nie? A tu nie było żadnej żałości. Tu my tylko czytamy, że strach padł na wszystkich, którzy to widzieli. A jak strach, no to do tego towarzystwa to już daleka. A tu jest napisane, byle kto nie mógł się przyłączyć, ale na każdy dzień Pan przydawał. My bardzo często mówimy, no tak bardzo trzeba ostrożnie, no żeby nie zrazić, żeby tylko wołać, jak ktoś by przyszedł do zboru, a od razu by słyszał jakąś taką naukę zdecydowaną, to on się wystraszy, to on się... No więc dlatego trzeba tak powoli. I z tymi wszystkimi obciążeniami przyjmuje się, Panu rękę podniósł, powtórzył modlitwę za kimś i to już mamy kandydata do chrztu. Nie tędy droga. Chciałbym powiedzieć, że jeśli ktoś przychodzi z jakimś balastem, a to podniesie rękę i to już uważa się, że to wszystko... Nie, daleko nie. Nie tak łatwo. Jeśli my nie załatwimy wielu rzeczy, to się ciągnie, a skutki mogą być straszne. Chciałbym tylko tyle powiedzieć, że tu jest tak wyraźnie powiedziane, że nikt nie śmiał się. Ja to przeczytam, bo to są takie bardzo ważne słowa. A z innych, to jest 5 rozdział, 13 wiersz, z innych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, ale lud wiele o nich trzymał. I owszem, przybywało mnóstwo wierzących w Panu, mężów i niewiast. A więc to może ktoś powiedzieć, że paradoks. No, nikt się do nich nie miał przyłączyć, a jednak przybywało. Przybywało tych, którzy chcieli. Tych, którzy mieli serce pragnące, którzy wyrównali swoje życie i przychodzili i Pan ich przyjmował. I my widzimy, że to jest warunek i ten warunek, który jest opisany w Dziejach Apostolskich, jest dla nas dzisiaj również aktualny. Nie ma żadnych taryf ulgowych. I jeśli są taryfy ulgowe, to potem to wygląda tak, jak wygląda. A tu jest wyraźnie powiedziane, że oni trwali w jednomyślności, w nauczaniu, a tu jest potem powiedziane w nauczaniu, w społeczności. Jeśli ktoś dożyje zbawienia, a żyje sobie jeszcze tam gdzieś luzem, taki wolny elektron, czy jak się to tam nazywa. U nas taki jeden starszy brat zawsze mój dusza się błąka, bo jeszcze nie było mowy o elektronach. W każdym razie są tacy, którzy no, co niedzielę są w innym zborze, bo a tu dobrze, a tu coś usłyszał i tak dalej. Jak jest w zborze, to podlega karności. To podlega jakiejś karności, bo jest członkiem zboru. A jeśli jest taki wolny elektron, no to nie ruszaj, bo on pójdzie dalej, nie? Trzeba, no, ostrożnie z takim. Dlatego tu jest powiedziane, że trwali w społeczności i jeszcze mieli wszystko wspólne. Trwali w modlitwach i w łamaniu chleba. Chciałbym powiedzieć, że w tym zborze w Jerozolimie im było tak dobrze, że wszystko już mieli, nawet tą obsługę przy stołach i zaczęło się szemranie. I to jest takie ciekawe. To jest też taka historia, która nam dużo mówi, że w tym pierwszym zborze do tego, żeby tak obsługiwać, żeby przy stołach wszyscy byli jednakowo obsłużeni, szukali mężów pełnych Ducha Świętego. No, mężowie pełni Ducha Świętego to powinni gdzieś w teren głosić, a nie tu te miski, garnki roznosić, żeby było jedzenie, prawda? A tu jest powiedziane, taka była sytuacja w pierwszym zborze. Cokolwiek było robione. Chciałbym powiedzieć, że w naszych zborach jest ważne ten, który w szatni otwiera i przywita się. To jest tak ważne, żeby okazać serce. To jest tak ważne, żeby widzieć, że tu jest coś, czego gdzie indziej w świecie nie ma. A dzisiaj jest tak wielu zbora, że przyjdzie, wyjdzie i nikt go nie zna, nikt nie zapytał nic. Był i poszedł i no poszedł sobie. A ten pierwszy krok, ten pierwszy kontakt, to jest naprawdę tak ważny. No tak, ale lepiej to stać za kazanicą, bo ci są widziani, a ten tam przyjdzie, no to taka służba, no to coś takiego. A my widzimy, że pełnych Ducha Świętego do takiej usługi. Czy oni się nie marnowali? Ja chciałbym powiedzieć, że ci pełni Ducha Świętego nie powiedzieli, no my z naszą pełnią to już coś więcej. Nie, my widzimy, że oni to robili, bo ich do tego powołali. I oni to i byli w małym wierni, a my wiemy, że jak Szczepan i tak dalej, co się potem dalej działo. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym, że im było tak dobrze w tym pierwszym zborze, że byli nie do ruszenia. No to w takiej sytuacji to tylko żyć, a nie umierać, prawda? No ale zaczęło się prześladowanie. Zaczęło się prześladowanie, ukamionowanie Szczepana i wiemy, że oni się rozproszyli. Ale co jest najważniejsze, na co chciałbym zwrócić uwagę i do tego przeczytam z 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. A ci, którzy byli w rozproszeniu, chodzili opowiadając Słowo Boże. A Filip, zaszedłszy do miasta samaryjskiego, opowiadał im Chrystusa. Chciałbym powiedzieć jedno, że jest czas, kiedy my możemy czerpać, ale też jest czas, w którym my musimy przekazywać. I był ten wspaniały czas łaski, kiedy oni się uczyli nauki apostolskiej. Bo jeszcze tak jak już mówiłem, nie mieli tego Nowego Testamentu, który my czytamy, tak? I teraz jak byli w rozproszeniu, no to zastraszeni nie siedzieli gdzieś tam w komorze, ale głosili Słowo Boże. I proszę zauważyć, że Filip znalazł się w Samarii. Wiemy, że Pan Jezus szedł przez Samarię. My czytamy to, że musiał iść przez Samarię, jest napisane. A my wiemy, że już z mapy, która jest w różnych naszych atlasach, można zauważyć, że była specjalna droga, która mijała Samarię, bo Żydzi nie chodzili przez Samarię, bo to byli tacy trefni, to znaczy tacy, oni byli no, w czasie niewoli babilońskiej, oni się powinowacili i tak dalej. I chciałbym powiedzieć, że tak jak w komentarze piszą, to było najbardziej z Palestyny, najbardziej zanieczyszczone okultystycznymi praktykami to miejsce też. Żydzi mijali. A Pan Jezus przeszedł i jest napisane, on musiał iść przez Samarię. I my wiemy, że on przy tej studni Sychar, o której tam jest napisane, że zbudował ojciec nasz Jakub, tam rozmawiał z tą Samarytanką. I my czytamy, że ona, ta grzeszna niewiasta, się nawróciła i ona woła i tam już było przebudzenie w Samarii. I teraz się tam znalazł Filip. I Filip głosił Słowo Boże w Samarii. Ale co jest ciekawe, że Filip był sam. A Pan przyznawał się do tego, co on głosił. I chciałbym powiedzieć, że tu jest napisane, że Filip przyszedł do miasta samaryjskiego, opowiadał im Chrystusa. A lud miał wielki wzgląd jednomyślnie na to, co Filip mówił, słuchając i widząc cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste od wielu tych, którzy je mieli, wołając głosem wielkim, wychodziły, a wiele powietrzeń ruszonych i chromych uzdrowionych są. I stała się wielka radość w onym mieście. I my tu potem czytamy o tym Szymonie Czarnoksiężniku, który też się dał ochrzcić i on chodził ciągle koło Filipa. Szymon Czarnoksiężnik. I to jest takie bardzo ciekawe. W tym zborze w Jerozolimie oni czuwali nad tym, co się działo ich w okolicy. I kiedy Piotr, Jan, kiedy apostołowie usłyszeli o tym przebudzeniu w Samarii, to oni od razu zadecydowali, że Piotr i Jan pójdą do Samarii. My wiemy, jak Pan Jezus wysyłał tych 12 czy 70, zawsze po dwóch. Jest bardzo istotne i dobre, jeśli można usługiwać we dwoje. Jeden rozmawia, drugi się modli. Jest dużo łatwiej, jeśli się możemy wzajemnie uzupełniać. A tu jest napisane, że Filip był sam i Piotr i Jan od razu się tam znaleźli. I my wiemy z tej dalszej historii, ja już nie będę czytał, bo to ten czas tak ucieka, ale chciałbym powiedzieć, że kiedy tam Piotr się pojawił i kiedy z Janem usługiwali i tam przyjmowali Ducha Świętego ci w mieście Samarii, to ich przyszedł ten czarnoksiężnik i przyniósł pieniądze. Dajcie mi za to. I my wiemy, jak Piotr zareagował na to. I chciałbym na jedno zwrócić uwagę. Filip go ochrzcił. I można by powiedzieć, no jakieś ty masz poznanie, Filipie, jakiegoś takiego typa ochrzcił, nie? No można by tak powiedzieć. Czy tak powiedział Piotr albo Jan? Nie czytamy, żeby zrobili jakiś zarzut Filipowi. Ale oni wiedzieli, że on to było może za dużo na niego i dlatego oni się tam zjawili. I oni ten problem załatwili. I chciałbym powiedzieć, że jest tak bardzo ważne, żebyśmy mieli to poznanie, a w miarę możliwości, jeśli gdzieś idziemy usługiwać na jakąś grupę domową i to, żeby mieć kogoś, żeby być we dwójkę, żeby być jednomyślnie, to jest bardzo potrzebne. Dla braci, u nas było takie wychowanie, u braci stanowczych, że jak się szło jakąś niewiastę odwiedzić, to zawsze we dwójkę. Nigdy nie wolno było samemu. Nie, to nie wolno, nie? No, a jak miał taką dojrzałą duchową żonę, to można było i z tą żoną, ale nigdy we dwójkę. Są pewne takie prawa. My jesteśmy wszyscy ludźmi. I choćbym ja nic nie miał, żadnych zamiarów, ale ludzie patrzą, no on tam sam chodzi, no ja, no. I tak dalej. Nie, ja nie chcę tu mówić o tym, co się dzieje na tym tle. Nieraz tych samotnych wizyt duszpasterskich. Chciałbym powiedzieć, że oni tu byli, oni przyszli, żeby uzupełnić. My potrzebujemy jedni drugich. Może się zdarzyć taka sytuacja, że ja zostanę skonfrontowany z taką sytuacją, z takimi mocami ciemności, że ja muszę sam. To się zdarza, tak? Ale normalnie chciałbym powiedzieć, że powinniśmy jeden drugiego uzupełniać. Ja taki przykład podam. Kiedyś mieliśmy jeszcze zaproszoną taką niewiastę, to była Szwajcarka, która no taką pracę prowadziła, nie wiem, czy jeszcze prowadzi, że młodzi ludzie ze Szwajcarii, no to kosztowało trochę pieniędzy, tą misję, jechała do Izraela i no dwoma autobusami, jednym jechali, a drugi to była kuchnia i łazienka i tak dalej, jechali trasą Wędrówki Narodu Izraelskiego, to bardzo ciekawe było. Ona miała mnóstwo przezroczystego z tego i tam się zatrzymywali, nocowali i tak dalej, to wszystko było na miejscu. I ona taką misję prowadziła i po takim miesięcznej podróży szli miesiąc do kibuców pracować i tam w jakiś sposób głosić jeszcze Ewangelię. Tak. I ona o tym miała relacjonować. Bardzo taka no naprawdę miła niewiasta. Ja przyjechałem do tego ośrodka Błękitnego Krzyża i ona się mnie pyta, ty dokąd mnie chcesz wieźć? Ja mówię, do zboru ewangelicznego. No to będę w domu. No dobrze, przyjechała. I kiedy miała złożyć świadectwo, pastor mówi, ty wiesz, ale żeby nie za dużo gadała, 5 minut, nie więcej, nie? Ale ona chciała powiedzieć swoje świadectwo. I to świadectwo tak do wszystkich przemówiło. Ona jako młoda dziewczyna poszła do szkoły biblijnej na 3 lata, takie miała powołanie i potem pracowała w takim zespole 3 młodych ludzi, 3 niewiasty i Wtedy to było akurat tak modne, ten ruch Jezusa, Jesus Movement i tak dalej. I wśród tych różnych takich usługiwali i modlili się z nimi, wkładali ręce i tak dalej, nie? I ta niewiasta, o której mówię, taka miła, kochana niewiasta została opętana. Ja bym powiedział, składała ręce. No i no, oczywiście z tego zespołu została wyeliminowana, no bo no, w takim stanie nie może służyć, nie? I ona właśnie w tym swoim świadectwie opowiadała, że no, odtrącona rodzina, no ona poszła do szkoły biblijnej, no porządni ewangelicy i tak dalej, no ale ona poszła na taką służbę i jeszcze ją to spotkało. Ale wziął taki pastor, wierzący pastor, taki no bogobojny pastor, który zrozumiał tą sytuację, wziął ją do swojego domu, pastor żonaty, więc tam nie było, ona tam można powiedzieć na zewnątrz taka bardzo fajna, gdzie była taka i naprawdę taka miła, no, ale wtedy była w takim strasznym stanie. On ją wziął do domu i dniami, nocami pościł, przez 2 tygodnie się modlił o jej uwolnienie. I to wszystko, z czego została uwolniona, ten pastor nie wychodził z domu przez 2 tygodnie. I w końcu już uznał, że już jest teraz wszystko tak, że może wyjechać, no jako pastor służbę ma. Ona została w domu razem z żoną. Mieszkali w swoim samodzielnym domu i ta dziewczyna miała taki pokoik u góry, taki mansardowy pokoik u góry i ona tam sobie była. A ta żona tego pastora w kuchni tam no, gotowała obiad, to było do południa, męża nie było. I naraz, natychmiast idź do Renaty. Chciałbym powiedzieć, że ona była posłuszna, ona była sama, ta niewiasta, ta żona pastora. Ona się z nią nie modliła, tylko ten pastor, nie? I wychodzi tam do jej pokoju, a ona stała już na parapecie okna po zewnętrznej stronie, żeby wyskoczyć no, z takiego mansardowego, to tak jakby z drugiego piętra, że popełnił samobójstwo. Ona nam to opowiadała i mówiła, ona ją tak chwyciła z tyłu, ciągnęła z powrotem i w imieniu Jezusa Chrystusa, duchu nieczysty, wynieść, tak rozkazała. Nie krzyczała, a rozkazała jak kobieta słaba. Ona była sama, nie było męża. Ta niewiasta została naprawdę uwolniona. A taka moc, taka radość po uwolnieniu, jaka w niej nastąpiła od tego czasu, ja mówię, że tak miłej niewiasty to rzadko się spotyka, jak była. I ona mówiła, ja was proszę, ja was ostrzegam. Nam nikt nie powiedział w szkole biblijnej, żebyśmy nie wkładali rąk. Myśmy uważali, że tak dobrze, ja też tak robiłam. Nas nikt nie przed tym nie przestrzegał. Ale Słowo Boże mówi, nie bądź taki prędki w wkładaniu rąk, abyś nie był uczestnikiem cudzych grzechów. A u nas się tak mówi, że to no, jest wiele komentarzy, to mógłbym jeszcze na ten temat mówić dalsze pół godziny. Ja chciałbym tylko jedno powiedzieć, że my możemy się znaleźć w takiej sytuacji, że zostaniemy sam na sam. Ale wiedzmy jedno, że jeśli w takiej sytuacji jesteśmy, to nie jesteśmy sami, bo Pan jest z nami. A Pan, jeśli mamy uczulony ten duchowy słuch, to Pan nam wskaże, co mamy zrobić. I dlatego ja chciałbym każdemu z nas powiedzieć, że ci, którzy byli w pierwszym zborze, to oni byli nauczani. Ale to nauczanie to jest tak jakby, no, po ludzku mówiąc, inwestowanie w nas, tak? Ale potem ta inwestycja musi się zamortyzować, nie? To znowu, ale to taki handlowy język tylko. Ale ja chciałbym powiedzieć, że my wzięliśmy, a teraz co my z tym dalej robimy? I Pan daje taki czas łaski, daje takie możliwości, jakie mamy i dzisiaj, i teraz nam daje, żebyśmy my mogli być Jego sługami, kiedy nas wyśle, czy gdziekolwiek nas wyśle. Chciałbym powiedzieć, że my jako ludzie jesteśmy bardzo, bardzo oporni. I gdy my popatrzymy na apostoła Piotra na przykład, To my víme, že on byl radem v tej trojce na górze przemienienia, prawda? I kiedy Pan Jezus schodził z tej góry, to on mówił, nie wolno wam o tym mówić, aż po zmartwychwstaniu, prawda? On o tym mówił. I oni o tym wiedzieli i Piotr w swoim liście dopiero pisze już po zmartwychwstaniu, tak? O tym, że myśmy tego byli uczestnikami. A mimo tego on nie zrozumiał tego, co Pan Jezus mówił do apostołów, że musi cierpieć i tak dalej. I my widzimy, że Duch Święty, którego nam przyrzekł nasz Pan i który nas uczy i wprowadza we wszelką prawdę, jest tak bardzo potrzebny, żebyśmy Mu dali miejsce, aby On nas mógł uczyć, aby nas mógł prowadzić i mógł przekonywać. To jest tak bardzo istotne dla mnie, dla każdego z nas. To nie jest tak, że ja już ktoś jest na jakimś poziomie. My się ciągle musimy uczyć. I w liście do Efezjan jest napisane, w oryginale jest napisane, bądźcie, to w 5 rozdziale jest napisane, bądźcie napełniani. To nie jest akt jednorazowy, że raz coś przeżył i chwała Panu i tym już żyje i tym się legitymuje, opowiada każdemu. Nie, nie, nie. Tu jest powiedziane, bądźcie napełniani. A więc to jest coś, czego my potrzebujemy ciągle. My to musimy zrozumieć, że my ciągle tego potrzebujemy. I po to byli w pierwszym zborze i trwali w społeczności, gdzie my możemy czerpać. W tej komórce sam na sam z Panem, tak, na pewno. Ale w społeczności dzieci Boże jeden drugiemu posiłku dodaje. Jeśli chodzi o modlitwę, Pan Jezus kiedy mówił, że jeśli się modlisz wnieść do komory, to tam jest użyte takie słowo tameion, to jest greckie słowo, które mówi o tej jedynej, takiej zwykłej chacie izraelskiej, było jedno pomieszczenie zamykane bez okien. To była komórka, gdzie były składane zapasy. Tam nie było okien. Można zobaczyć na tych modelach to. I tam należało wejść, żeby się modlić. Żeby nie mieć kontaktu z tym światem, żeby nie było przeszkód. Każdy z nas taką komórkę potrzebuje. Ale my potrzebujemy też wyjść na zewnątrz. Nie tylko mieć tą społeczność z Panem, ale teraz przekazywać. A Pan nam, każdego z nas ma w jaki sposób prowadzi i każdemu z nas mówi i każdemu z nas daje zadanie. Ten Filip, który był w Samarii, to my wiemy, że on usłyszał teraz głos, idź na drogę, która wiedzie do Gazy. A ta droga jest pusta, w oryginale pusta, nie pustynna, pusta. Panie, po co ja idę na drogę, jak jest pusta? Gdybyśmy popatrzyli Samaria i ta droga, która idzie z Jerozolimy na południe do Gazy, to jest prawie 65 kilometrów i na tej trasie jest jeszcze Jerozolima, tak? I teraz idź na tą drogę. Panie, po co ja pójdę? Chciałbym powiedzieć, że Pan jak nam daje jakieś zadanie, to daje tyle, jak my to załatwimy, daje następne. I on szedł, nie, Panie, on się nie pytał, po co tam pójdę. Każdy z nas, no, czy to ma sens? Jak tam nic nie ma, po co ja tam pójdę? Ale Filip szedł. Tak? On spełnił jedno zadanie tu i on teraz był dalej, tak? I on poszedł. A teraz idzie, doszedł do tego miejsca, a tu jedzie ten skarbnik królowej Kandaki, prawda? I czyta, tak jak to było w zwyczaju, głośno proroka Izajasza, prawda? No, taki zwykły Filip, ma tu taki pojazd, jedzie Ministerstwo Finansów, nie? On tam też miał obstawę, bo ta droga, którą musiał przejechać, to było prawie 2000 kilometrów, więc już tam musiał mieć bagaż, wszystko i tak dalej. I on teraz na głos czyta, taka kareta, taki pojazd i teraz idź i przystąp do wozu. No ja taki zwykły Filip, nie? A on był posłuszny i słyszy, że ten czyta Izajasza, proroka. My wiemy, że ten, kiedy został ochrzczony, kiedy mu to wszystko wyjaśnił, to jest opisana cała historia przebudzenia tam w Namibii i tak dalej, tam dokąd się ten rzymski, nie, ten etiopski skarbnik udał. On zaniósł tam Ewangelię przez posłuszeństwo kogo? Tego Filipa, który najpierw przeszedł, potem przystąpił do wozu i potem ogłosił Ewangelię. I chciałbym powiedzieć, taka jest droga Boża. Nie wiemy, gdzie nas Pan pośle, w którym kierunku my pójdziemy, ale chciałbym powiedzieć, jest tak bardzo ważne, żebyśmy byli i szli tam, gdzie nas Pan posyła, ale tam, gdzie nas Pan naprawdę posyła. Ja słyszałem taką historię, już tu z jedną rozmawiałem o tym, jak z Wołynia, obecnej Ukrainy, przed wojną to było polskie, trzech braci z jednego zboru, starszych braci, pojechało, udało się pod Moskwę, tam mieszka cały szereg tych różnych magów, którzy też współdziałają z rządem. Oni pojechali tam, żeby tam takiego jednego, którego mieli na oku, zgromić i tak dalej. I kiedy udali się koleją, już podchodzili, byli blisko tego domu, tej willi, gdzie on mieszka, to on im wyszedł naprzeciw. To straszne. On coś, to taka straszna moc ciemności, on wiedział. I on na nich tak krzyknął, taka coś się takiego stało, on ich zbeszlał to. Oni doszli do takiego stanu, że mieli problem trafić na stację z powrotem, żeby wrócić. I po powrocie do zboru minęło 3 miesiące, oni nie mogli dojść do takiej, ktoś powie, równowagi psychicznej. Oni się nie mogli uspokoić nawet, nie mogli dojść do siebie. I w zborze się modlono o nich, to trwało jakiś czas i nic się nie zmieniało, nie? I potem Pan przez proroctwo odpowiedział. Pytaliście, Panie, dlaczego? Ty nie odpowiadasz. A tam była krótka odpowiedź. Ja ich tam nie posłałem. Chciałbym powiedzieć, że oni pokutowali i Pan ich nie odrzucił. Ale chciałbym powiedzieć to jako przykład. My musimy zważyć na głos Boży, czy nas Pan posyła, czy nie. My do tego potrzebujemy tego duchowego rozeznania. To jest tak bardzo ważne w naszym życiu. A kiedy my możemy tego dożywać? Szczególnie tak, jak jesteśmy w społeczności teraz, czy z ludem Bożym. My wiemy, że szukamy społeczności, gdzie my czujemy się dobrze, gdzie my oddychamy duchowo, bo są różne społeczności, nie? I nie wszędzie jesteśmy w domu. Ale my jesteśmy teraz tutaj po to, żeby się przybliżyć, żeby się uczyć i żeby też wiedzieć o tym, że głos Boży mówi do nas. A my mamy być nie tylko słuchającymi, ale czyniącymi. A ten kodeks, Corrie ten Boom napisała w swoim czasie, że Biblia to jest kodeks drogowy, który nas prowadzi w końcu do Jezusa i do zbawienia. Ona pisała kodeks drogowy, że pokazuje nam drogę do Jezusa, bo wiemy, że kodeks drogowy dotyczy zachowania kierowców na drodze, prawda? I ona to podaje, że to taka piękna wypowiedź kiedyś czytałem, że ten kodeks drogowy nam wskazuje cel, jak możemy do niego bezpiecznie dojechać. I ja dzisiaj wieczór jeszcze cieszę, że możemy być tutaj wspólnie razem, że wszyscy tak siedzą i słuchają. Ja nie widziałem, żeby tu ktoś mi tak pokazał. Nie, tam wprawdzie w tyle zegar jest. Taki mamy trochę dzisiaj zdezorientowany wieczór, bo jest 6, a to już jest właściwie 7, nie? Zanim się przestawimy, to troszkę czasu tam potrwa, nie? Ale wszyscy słuchają. Ja się z tego cieszę i życzę, żeby nas Pan wszystkich błogosławił, posilał i wzmacniał. Żebyśmy naprawdę w tym słowie, w tym kodeksie, który tu mamy, się uczyli poznawać i według tego postępować. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.
Amen.